Radio Kraków Kultura.
Georgina Gryboś przed mikrofonem, audycja Dobre Książki w Radiu Kraków i Radiu Kraków Kultura, a ze mną Pio Kaliński i tu podkreślę gwóźdź dzisiejszej audycji. Dzień dobry.
Dzień dobry.
I Grzegorz Jankowicz, dyrektor Instytutu Książki, ale dzisiaj w nieco innej roli, jak mi się wydaje, tego będę się trzymać w każdym razie podczas naszego spotkania i naszej rozmowy.
Dzień dobry.
Zanim przejdziemy do pięknej książki, pięknego albumu, który leży przede mną, to będziemy trochę panów brali na prywatne spytki i na więcej niż dwie dekady historii, nie waszej, ale na pewno literackiej. Zaczynasz od tej historii, więc ona się pojawiła i na spotkaniu premierowym w Lokatorze i myślę, że musi pojawić się teraz, skoro też startujesz z tą opowieścią w książce.
Tak, faktycznie jest to jedna z fajniejszych historii, która łączy się i z Lokatorem, tym pierwszym jeszcze na Meiselsa, i również z Grzegorzem Jankowiczem. A mianowicie był pewien taki dzień, kiedy Grzegorz wpadł niespodziewanie do Lokatora ze złamaną ręką i nic stąd ni zowąd, jak to Grzegorz, zaczął mi opowiadać dopiero co wydaną po polsku powieść Georgesa Pereka Życie instrukcji obsługi. Ona wtedy ukazała się wydana nakładem Stowarzyszenia Literatura na Świecie. Ale to była jeszcze dla mnie całkowita nowość. Ja jeszcze wtedy nawet nie słyszałem o Pereku, mało co słyszałem w ogóle o Uli Po i było to takie zaskoczenie.
Czyli sprecyzujmy, to wszystko przez Grzegorza.
W zasadzie tak. Mhm. Tak, to były te pierwsze rozmowy, które działy się w Lokatorze od 2001 roku, kiedy Lokator powstał. I to były te takie pierwsze, w sumie wtajemniczenia mogę powiedzieć, bo to były niesamowite rozmowy na temat różnych autorów, różnych książek, różnych literatur. Natomiast tą pamiętam wyjątkowo dobrze, gdyż ta powieść po całym dniu opowieści, którą Grzegorz snuł, która się zaczęła od godzin wczesnych popołudniowych, a skończyła po prostu jakimś wieczorem wśród znajomych, przyjaciół i że tak powiem, piwa. Było to coś, co mi zapadło bardzo mocno w pamięć, co też spowodowało, że ja poszedłem po prostu z tym tropem i zacząłem szukać, kim jest Georges Perec, kim jest Uli Po, co to w ogóle za powieść, dlaczego właśnie spędziłem cały dzień na słuchaniu opowieści Grzegorza. Grzegorz to zawsze robił fantastycznie, w związku z tym, jak się domyślasz, można było podążać za tą opowieścią. No i zaczęły się pierwsze lektury, czyli były dostępne wtedy już Człowiek, który śpi w tłumaczeniu Anny Wasilewskiej. Były dostępne również Rzeczy, starsze wydanie, które już dawno temu się ukazało w Polsce. No i to były takie właśnie początki, tak? Czyli pierwsze fascynacje Perekiem. No i potem myślę, że dosyć przełomowa chwila, kiedy wraz z Jackiem Olczykiem wydaliśmy pierwszą, z tłumaczem i z redaktorem wtedy też tej książki, pierwszą książkę wydawnictwa Lokator, czyli Teatr 1, który był też pierwszą publikacją ulipijską wydawnictwa Lokator. No ale we mnie już wtedy ten Perek bardzo mocno siedział, w sensie to już był taki autor, którego musiałem znać, śledzić, chciałem o nim dużo wiedzieć. Sama potem moja pierwsza lektura Życia instrukcji obsługi tylko to pogłębiła. To znaczy to była taka chyba miłość od pierwszego czytania, w sensie, że ona otworzyła bardzo dużo obrazów, bardzo dużo historii, które potem się domagały realizacji. I to było takie, to jest strasznie męczące tak naprawdę, w sensie książki, które otwierają obrazy, które powodują taką zamianę troszkę, tak, słowa na obraz, są strasznie męczące. To są książki, które trudno się od nich odczepić.
A uwolniłeś się kiedyś?
Wiesz co?
Czy to taki permanentny stan, wiesz, ścigania przez obrazy?
Mam nadzieję, że z tą książką od tej książki się nie uwolnię, natomiast troszkę chciałem się uwolnić już od tego projektu z powodu tych 20 paru lat, które on trwał, tak, czyli od tej pierwszej lektury i tych pierwszych szkiców, które wykonałem wtedy po lekturze tej książki, a nawet pierwsze te szkice znalazłem w 2009 roku w moich szkicownikach, więc no naprawdę ten proces trwał, tak? To było w sumie 16 lat szkicowania, rysowania, kreślenia, przenoszenia na linoleum, potem wyrzucania i tak dalej, i tak dalej. W związku z tym był to jeden z dłuższych projektów w moim życiu. Nie mówię, że nic innego w tym czasie nie robiłem,
ale 51 czy Perek?
Perek jest projektem, który trwa cały czas, ale ten projekt 51 rzeczywiście był bardzo długim etapem. On przechodził bardzo dużo właśnie takich przemian i wydaje mi się, że tym zamknięciem, które dokonaliśmy 23 czerwca 25 roku w Lokatorze, w momencie, kiedy był dzień promocji tego tomu, tego albumu, miałem trochę nadzieję, że to jest właśnie ten koniec. Czyli, że można powiedzieć, że dzieło zostało ukończone. Mm-hmm. Ale czy ja wiem?
Czułem, że tu będzie jakieś kolejne otwarcie, ale w tym procesie ponad 20 lat z Perekiem i z obrazami, które cię, no nie chcę użyć słowa prześladowały, chociaż wiesz, że to jest jakoś intuicyjnie pierwsze określenie, które mi przychodzi do głowy, że stały się jakąś integralną częścią części twojej wyobraźni albo myślenia nie tylko o literaturze, ale też o, wiesz, sztukach wizualnych, nazwijmy to. Ale zostawię to na moment, bo towarzyszył ci, co zresztą piszesz w książce i o tym też mówisz, towarzyszył ci i wspierał cię Grzegorz. To na czym to polegało, skoro ty i tak już byłeś obezwładniony i zarażony, zainfekowany tą perekowską opowieścią?
Wystarczy, że potrafiliśmy rozmawiać z sobą, to już było bardzo dużo. Niekoniecznie oczywiście tylko o Pereku, ale każda rozmowa z osobą, która ma podobny albo no chyba podobny sposób myślenia, albo chcecie też słuchać, albo chce z sobą rozmawiać, myślę, że jest rodzajem wsparcia.
A gdzie dokonywało się wasze spotkanie między słowem a obrazem i jednak inną perspektywą, czy innymi umiejętnościami pracy z tekstem i z historią właśnie w rozmowie?
No Grzegorz na pewno inaczej pracuje, bo on jest jak gdyby twórcą słowa, a ja w zasadzie przetwarzam to słowo. Oczywiście, jeśli znajdę odpowiedni obraz do tego, ale wydaje mi się, że tutaj następuje chyba najfajniejsze, co się może zdarzyć, to jest to, co się dzieje pomiędzy. Mhm. Czyli na styku literatury i sztuk plastycznych. Ja przynajmniej te pomiędzy bardzo lubię. Lubię też pomiędzy muzyką a literaturą, albo pomiędzy muzyką a sztukami plastycznymi. Wydaje mi się, że tam coś najciekawszego zachodzi. Coś, co jest właśnie bardzo inspirujące i pozwala na takie zachłyśnięcie się tym, czego w zasadzie ja nie robię, tak? Czyli nie jestem twórcą, nie jestem poetą, nie jestem pisarzem, nie jestem muzykiem, a pomimo są to też techniki sztuki, które mnie bardzo interesują, w związku z tym trochę się tym zachłystuję i przerabiam to na swój język albo się tym bardzo mocno inspiruje.
Grzegorz, mam wyrzuty sumienia, że cię nie wyciągam
Nie wciągam. Fascynująco się państwa słucha.
Natomiast, ale pozwól proszę, że jeszcze zatrzymam się przypiona na momencik, bo powiedziałeś coś, co jest dla mnie, co może być dla mnie niebezpiecznie kategoryczne, gdyby to inaczej sformułować. Powiedziałeś, że najbardziej interesuje cię to, co jest na styku. Czyli taka pełnia przeżycia, na przykład literatury, kiedy dołączy do niej muzyka. Czy ja to dobrze rozumiem? Bo to znaczy, że pojedyncza sztuka, że tak powiem, czy pojedyncza forma, która daje jakiś komunikat, potrzebuje podbicia inną formą czy formułą, żeby co? Żeby być pełniejszą, czy żeby po prostu rozszerzać, rozszczelniać, dawać jakieś kolejne dojścia i wejścia? Skąd te synergie między sztukami?
Nie potrzebuje, ale jest impulsem. Mhm. Bo można kontemplować sztukę każdą, jak gdyby tylko ją. Tak? W sensie można iść na koncert symfoniczny, można iść do galerii, czy nawet na wspaniały obiad, bo też wydaje mi się, że może być to rodzaj na przykład sztuki kulinarnej, prawda? Mhm. Ale niekoniecznie musi coś temu towarzyszyć. Natomiast wydaje mi się, że te połączenia, czyli właśnie te fascynacje, które z tego wynikają, czyli potem moje na przykład obcowanie z jakąś muzyką może dać coś bardzo ciekawego, czego sam muzyk na przykład by nie stworzył, prawda? Czyli tutaj następuje ten rodzaj takiego zapłodnienia, takiego przekazania może rodzaju energii na innego twórcę.
Czujesz się odpowiedzialny za tę całą historię? Ponad 20 lat kroczenia taką, a nie inną drogą?
Pio jest twórcą tej historii. Ja byłem co najwyżej impulsem początkowym i częściowym, ale czuję się przede wszystkim uradowany. I to tak nieskończenie uradowany, że Perek dostał coś takiego, że my, jako czytelniczki i czytelnicy Pereka, dostaliśmy takie dzieło. Czegoś takiego nie zrobił nikt wcześniej. Nikt w taki sposób nie pracował z tekstem Pereka, nikt tak go nie ilustrował.
Tak, taki, czyli jaki?
Tak zarazem uważny, czuły i do pewnego stopnia bezkresny, a bezkres u Pereka jest bardzo ważną kategorią, wielkim wyzwaniem, do którego człowiek, do tego wyzwania próbuje jakoś się dobrać. Chce ten bezkres jakoś opanować. Więc to bezkresne zamierzenie Pio przyjęło formę książki, w której my się możemy odnaleźć. Nie jest tak, że u Pereka jest po prostu nieskończoność i skończoność. Cała ta historia opowiedziana w życiu instrukcji obsługi jest dokładnie o tym. Jak opowiedzieć o ona ma podtytuł powieści, bo opowiada historię bardzo, bardzo, bardzo dużej grupy ludzi, którzy spotykali się z innymi ludźmi, I tak moglibyśmy w nieskończoność ciągnąć tę historię, ale oczywiście wyzwanie polega na tym, żeby to w pewnym momencie zamknąć w zrozumiałą, uchwytną, wzbudzającą w nas taką ekstatyczną melancholię formę.
I ekstatyczna melancholia.
No tak, dlatego że melancholia u Pereka jest niezbywalna. Ona jest wyczuwalna w każdym zdaniu, a zarazem ona się w momentach kluczowych przeradza w coś właśnie bardzo radosnego, by nie rzec ekstatycznego, kiedy bohater uświadamia sobie, jak nieprawdopodobnie cenne są drobiny istnienia, z którymi w danym momencie pracuje. I to wszystko Pio po prostu przerobił na język wizualny. Tak jak powiedziałem, nigdy wcześniej coś takiego się nie wydarzyło. Oczywiście, że Pereka ilustrowano, powstawały inspirowane nim dzieła wszelakie, muzyczne, malarskie i tak dalej, ale w tak substancjalny sposób tego nie robił nikt. Jak rozmawialiście o tym, co się dzieje na styku słowa i obrazu, to tak sobie pomyślałem, że przez te kilkadziesiąt lat, odkąd się znamy, przyjaźnimy i współpracujemy, w zasadzie...
Ja to powiem państwu, chodzi o Pio i Grzegorza.
Tak, 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 oczywiście. Mówię o tej relacji, która została też jakoś opowiedziana w książce Pio. To uświadomiłem sobie, że nigdy w zasadzie nie było ustalonych reguł. Nigdy nie zobowiązywaliśmy się wzajemnie do niczego, tylko raczej wynikało to po prostu z momentalnego i bardzo inspirującego zetknięcia. Czasem było tak, że Pio przynosił linoryt, albo zdjęcia, albo coś jeszcze. I zostawiał mi to, prosząc o komentarz. Czasem było tak, że zaczynaliśmy od jakiegoś konceptu, rozmawialiśmy bardzo długo, byliśmy wzajemnie dla siebie lustrem. Jeszcze w innych przypadkach zdarzało się tak, że ja przynosiłem gotowy tekst albo opowiadałem o jakimś, tak jak przy tym przypadku, tekście i Pio podchwytywał to wtedy. Więc nie ma jednej reguły i to jest chyba najlepsze, ale na początku Pio powiedział coś absolutnie kapitalnego, co się państwu może wydać oczywiste i wręcz błahe i takie po prostu może nadmiernie sentymentalne, że wystarczyło to, że żeśmy ze sobą rozmawiali. Cała ta powieść, życie instrukcji obsługi jest o żyjących w izolacji osobach, immanencjach, które próbują przekroczyć granice swojego istnienia. I stawką jest dialog tych immanencji, jest dialog pomiędzy nimi. To jest coś, co się wydaje błahe, ale co jest dla Pereka absolutnie niezbywalne. No i udało nam się może od czasu do czasu przenieść to do realu.
Pio? Czy ty tylko po prostu będziesz kiwał głową teraz?
No bo wiesz, to był jeden z projektów, prawda? W sensie takim, że nie wyobrażam sobie, żebym robił jeden projekt przez 20 lat, tylko on po prostu był na tyle mocno zainicjowany, że nie wyobrażałem sobie, że to może gdzieś zostać puszczone. Nie? Czyli nie miałem na początku od razu gotowej formy. Ja nie wiedziałem, że te 179 zdań to właśnie będzie to, co mnie najbardziej tutaj wkręci, ale ogrom tej powieści jest tak niesłychany, że wydaje mi się, że no może dlatego właśnie nie ma do tej pory artysty, który by podjął się zilustrowania tej powieści, bo tam chyba można by całe życie jej poświęcić.
No to może po prostu rozpoczęcie tego kolejnego w domyśle projektu, to jest po prostu jeden rozdział. Co dalej?
No bo ten rozdział jest według mnie, jak sobie potem analizowałem moje możliwości, co jestem w stanie w ogóle z tej powieści wycisnąć, co jestem w stanie tak naprawdę przenieść na papier, no to na początku w ogóle byłem jak gdyby troszkę nawet zaniepokojony, że to mnie tak, że ta powieść mnie tak absorbuje, a ja czułem się trochę niemoc w stosunku do tej powieści. Nawet piszę we wstępie do tego albumu 51, że miałem takie wątpliwości, czy przypadkiem jeszcze nie za dużo, czy jeszcze nie rozumiem czegoś, wiesz, na zasadzie, że co mi umyka w lekturze, że przecież tam jest na pewno dużo więcej niż może mi się wydawać.
Ale ty postawiłeś sobie taki cel jakiegoś stuprocentowego zrozumienia, doświadczenia, dopowiedzenia, uszczegółowienia, żeby z kolei twoja praca miała jakąś pełnię? To znaczy musiałeś, czemu prześladowały cię ewentualne wątpliwości związane z doświadczeniem lektury, czy z wyłapywaniem tych wątków, o których mówisz?
Bo Perek jest właśnie takiego rodzaju pisarzem, który ma niesamowitą wrażliwość w swoich zdaniach. I potrafi bardzo mocno oddziaływać. Pewnie na nie wszystkich, nie na wszystkich oczywiście czytelników, ale ja byłem bardzo dobrym tutaj podatnym gruntem, co też powoduje, że na przykład podczas moich wypraw do Paryża, których odbywałem kilka w tym czasie, po prostu się też włóczyłem trochę tak jak ten Perek. Tak jak on na przykład wspaniale pisze w Człowieku, który śpi, z taką książką, którą w ogóle można... Z tą książką można przemierzać Paryż w samotności, właśnie, wiesz, snując się tylko uliczkami i traktować ją w zasadzie jako przewodnik, jako takiego towarzysza właśnie podróży do Paryża. No to z kolei Życie Instrukcja Obsługi to jest taka książka, którą w zasadzie można wertować w nieskończoność od początku do końca i na przykład ja ją woziłem zawsze z sobą po to, żeby ją mieć przy sobie, bo a nóż jakieś zdanie właśnie spowoduje, że chcę coś zrobić, nie? Czyli że coś będę chciał zanotować, że coś we mnie otworzy, pobudzi, że powstanie jakaś kolejna grafika. Takich książek jest sporo, nie? Tylko tutaj nagle się okazało, że ten projekt, właśnie pomimo to, że czasami o nim zapominałem, że coś na przykład stwierdzam, nie...
On pozwalał o sobie zapomnieć.
Tak, właśnie, że pozwalał odpuścić, to potem nagle się okazywało, o kurczę, nie, to jest znowu to. I wracałem do tych grafik, które tam kilka lat temu zrobiłem i zaczynałem znowu je.
Ale wyzwalaczami tych powrotów nie były tylko powroty do Pereka, tylko jak rozumiem jakieś impulsy, które po prostu znajdowały cię w świecie.
No myślę, że to też były kolejne wydania kolejnych powieści, których od 2009 roku już wydaliśmy jako wydawnictwo Lokator 20 tytułów w serii potencjalnej. W związku z tym każda lektura potem kolejnej książki, czy to były eseje Pereka, czy to były przestrzenie, no coś do życia, zawsze do życia, że tak powiem, odwoływały się, prawda? Bo to jest też taka księga, która ma, tak jak powiedział Grzegorz, bardzo wiele powieści w sobie, w związku z tym naprawdę nie trzeba jej od razu przeczytać od deski do deski w całości. Ją można sobie dawkować, a i tak ona potem cały czas siedzi i domaga się uwagi.
Grzegorz, a dlaczego ty wpadłeś wtedy z tą emocją i opowieścią o Pereku w ogóle do Lokatora? Bo zatrzymujemy się na tym momencie, kiedy ziarno zostało rzucone na ten podatny grunt, o którym powiedziałeś, ale przecież to jest opowieść wielu osób, na które te historie działały, więc z jakiegoś powodu ty musiałeś z kolei poczuć tę nieodpartą potrzebę, żeby opowiadać, jak rozumiem, godzinami.
To był fajny, długi dzień.
No właśnie, o tym, z czym ty się spotkałeś. Jako w tamtym czasie ten pierwszy.
To była przyczyna bardzo prosta, dla jednych inspirująca, dla innych nieco męcząca cecha osobnicza, która polega na tym, że po prostu literatura jest niezbywalną częścią mojej formy życia. Jak natrafiam na pisarza, pisarkę, których opowieści wydają mi się z różnych powodów bliskie, to się dzielę. W tamtym momencie była jeszcze taka, był taki pretekst zupełnie przypadkowy. Ja tego dnia miałem pojechać na konferencję literaturoznawczą, ale w związku z tym, że miałem uszkodzoną rękę, świeżo zagipsowaną i to było bardzo bolesne, zdecydowałem, że pokrzepię się w Lokatorze, a nie w Katowicach na uniwersytecie. Oczywiście wyjaśniłem to organizatorom. Oni to przyjęli ze zrozumieniem. I może ta opowieść też była jakimś rodzajem otamowania takiego bezpośredniego doświadczenia związanego z bolesnością tej ręki. Natomiast to wszystko, co Pio powiedział, jest też wpisane w powieść. No bo tam też chodzi o to, jak uchwycić za pomocą sztuki, za pomocą obrazu, za pomocą dzieła malarskiego, wizualnego, uchwycić materię życia. W jaki sposób ją przedstawić, ażeby ona nie została unieruchomiona, a zarazem, żeby była ogarnialna, żebyśmy ją po prostu jakoś mogli zrozumieć. To jest Pereka fascynowało, jak my odpowiadamy na tego rodzaju impuls. A odpowiadamy bardzo różnie. Nie jest tak, że po prostu każdy rodzaj twórczości wyrasta z tego samego źródła, idzie tą samą drogą i skutkuje, przynosi takie same efekty. W tej powieści pokazane są działania, które wyrastają z impulsu wysyłanego przez życie i prowadzą do stworzenia czegoś spektakularnego oraz takie impulsy, które prowadzą do zniszczenia tego czegoś. Bo na przykład ten, kto tworzy, czuje gigantyczną frustrację, bo mu się to wymyka z rąk, bo nie potrafi tego odpowiednio zrozumieć, ponieważ nie jest usatysfakcjonowany tym, co stworzył. To jest rodzaj czasami ekstremalnego napięcia, które Perek ukazuje jako część doświadczenia artystycznego i także doświadczenia życiowego. Zresztą ta powieść jest w dużej mierze jakąś emanacją przetworzoną, przetransponowaną jego doświadczeń. Bardzo dobrze się składa, to jest może wskazówka, rekomendacja czytelnicza dla państwa, że niedawno Pio wydał w tłumaczeniu Staszka Waszaka i Renę Kolbelna Mroczny sklepik, czyli taką książkę zbierającą sny Pereka z pewnego okresu, bo to jest ten okres poprzedza etap pracy nad życiem, instrukcją obsługi. Bardzo wiele się w życiu Pereka wtedy wydarzyło. On się rozstał wcześniej z żoną Paulette, którą skądinąd Adam Wodnicki wspaniale sportretował w tomie esejów Anamnezy. Ona mieszkała później w Arles, do którego Adam Wodnicki wielokrotnie przyjeżdżał. Więc rozstał się z żoną. Potem miał bardzo płomienny romans, który zakończył się potwornym rozstaniem, potwornym dlatego, że po prostu Perek był pokiereszowany emocjonalnie. Pojawiło się totalne zwątpienie, próba samobójcza. On to potem bagatelizował, co prawda, ale ten etap poprzedzający tworzenie życia instrukcji obsługi był dla niego bardzo, bardzo trudny. I fakt, że on potrafił znaleźć energię, odzyskał po prostu siebie i zaczął tworzyć dzieło, które bezdyskusyjnie jest najwybitniejszą książką, którą stworzył i jednym z największych arcydzieł XX wieku, pokazuje, no, że czasami nie jesteśmy bezradni wobec egzystencji i materii, rozpływającej się, rozchodzącej się nam w rękach materii życia.
Piszesz, Pio, tylko jedno było pewne od samego początku, że prace zostaną wykonane w technice linorytu. Kiedy dzieliłeś się opowieścią o waszej wymianie literacko-wizualnej, powiedziałeś, że czasami wydarzały się takie rzeczy, że przynosiłeś, czy ty to, Grzegorzu, powiedziałeś, że na przykład przynosiłeś zdjęcia. Pio przynosił zdjęcia. Teraz mówimy o linorycie i zastanawiam się, dlaczego linoryt był pewny i skąd powtarzalność, bo zdjęcia też mają to gdzieś w swoim DNA zapisane. One mogą być, no nie wiem, czy takie same?
Myślę, że nie ma żadnego takiego samego zdjęcia, ale fotografia jest też rodzaju matrycą, prawda? Znaczy, okej, teraz mamy już fotografię cyfrową, ale też załóżmy, że jest tam matryca.
Ale wróćmy do starej techniki. Dlaczego nie?
Ja się nigdy z nią nie rozstałem. Co więcej, myślę, że mogę o sobie powiedzieć, że jestem linorytnikiem, grafikiem linorytnikiem. Jest to moja ulubiona technika. W związku z tym myślę, że od bardzo długiego już czasu, na pewno od ponad 2 dekad, posługuję się tylko i wyłącznie linorytem do wyrażenia swoich przemyśleń, emocji i do przekazania jak gdyby wszystkich tych obrazów, które mnie gdzieś tam nawiedzają, ale też dlatego, że po prostu czuję się w niej najpewniej. To znaczy, to jest taka materia, która mi pozwala najłatwiej przenieść myśli na papier. A z racji, że ja bardzo lubię, że tak powiem, odbijać te moje matryce właśnie na papierze, no myślę, że tutaj kiedyś ta fotografia też spełniała taką funkcję, bo w momencie, kiedy chodziliśmy jeszcze do ciemni, kiedy mieliśmy klisze, mieliśmy papier fotograficzny i to wszystko można było rzeczywiście multiplikować, no to miało to w zasadzie takie samo, takie było bardzo zbliżonym narzędziem jak na przykład linoryt, prawda? Mm-hmm. No bo tutaj trzeba dodać, że pomimo to, że ta matryca jest zawsze taka sama, to jednak odbitki nigdy nie są takie same i one zawsze w jakimś minimalnym stopniu się od siebie różnią. Czyli tak naprawdę dostajemy i tak za każdym razem troszeczkę inny obraz z tej samej matrycy.
A czy nie jest tak, że niektórzy się decydują tylko na ten jeden egzemplarz?
Oczywiście, ale to wszystko zależy i od artysty, i od dzieła. Ja zawsze mam... znaczy zostało mi chyba z okresu studiów i okresu artzinów, które kiedyś jeszcze w Lokatorze wydawaliśmy, takie powielanie kilkudziesięciu egzemplarzy po to, żeby to móc rozdać znajomym. W Lokatorze przez bardzo długi okres czasu wychodził taki artzin, który się nazywał Mrówki w czekoladzie. On zawsze był wydawany w 100 egzemplarzach. Był czarno-biały i różni artyści, różni literaci, nawet muzycy tworzyli go na jakiś zadany temat lub coś, co nas wtedy interesowało. I zawsze to były egzemplarze rozdawane. Mhm. Niby były z tej samej matrycy, ale jednak każdy był troszeczkę inny, robiony ręcznie zawsze, składany, ale trafiały do tych osób, które były tym zainteresowane. Wydaje mi się, że grafika właśnie też daje taką wspaniałą możliwość, że można tym dziełem obdarować nie tylko jedną osobę, ale on może być u kilku albo w kilku miejscach naraz. Mhm. I jest bardzo dobrym wyjściem również do tworzenia książek. Bo tutaj chyba tak naprawdę w tym wszystkim chodziło mi o to, że końcem tego projektu jest jednak książka, czyli coś, co przyjmuje formę albumu, który rzeczywiście, no, książka ma tą zaletę, że można ją...
Przepiękny jest w ogóle ten album.
Bardzo dziękuję. Powielić do nakładów większych niż jeden egzemplarz i żeby się tym cieszyło, że tak powiem, więcej osób.
Ale też Perek fascynujący jest w tej powieści i w innych swoich rzeczach dlatego, że tak wielki nacisk kładzie na materialność procesu tworzenia. Może w tym sensie Linoryt jest przedłużeniem tego, co on sam lubił robić. To jest powieść ze świata analogowego. Tak, nie ma nic, oczywiście, nie ma oczywiście nic złego w cyfrowych osiągnięciach. Co więcej, od Renego Odręka, który tłumaczy z Stanisławem Waszakiem książki Pereka od paru lat, doskonale wiemy, że narzędzia cyfrowe, że osiągnięcia technologiczne umożliwiają łatwiejsze i lepsze przekładanie jego utworów. To znaczy dzięki na przykład skonstruowanemu na potrzeby danego tłumaczenia programowi, który René potrafi napisać, można ten materiał ogarnąć. Ale mnie na przykład, bo pytałaś mnie o to, co do mnie dotarło, jaki impuls Perek do mnie wysłał. Oprócz tego impulsu, rzecz jasna, najważniejszego, egzystencjalno-metafizycznego, bez absolutnie żadnych ograniczeń, bezgranicznie zafascynowała mnie technika albo techniki, za pomocą których on pracował. Dla niego technę było nieodzowną częścią tworzenia. Cieszyło go obmyślanie bardzo skomplikowanych sposobów na pisanie tekstów, wymyślanie pewnych procedur, wymyślanie pewnych rygorów, które umożliwiają coś takiego jak układanie, opowiadanie opowieści. W tym sensie ta powieść, Życie, instrukcja, obsługi jest również takim almanachem zagadek. Część z nich oczywiście Perek ujawnił, przedstawił nam w postaci materiałów, które...
Przepraszam, ale Perek w tobie wywołuje jakieś niesamowite metafory. Podczas premierowego spotkania była wielka domówka postaci, teraz mamy almanach. Myślę, że to są dobre kierunki.
No, bo tak przebiega proces po prostu myślenia o napisanym tekście. On zachęca do tego, żeby tak jak Pio odpowiada na tekst ilustracją, tak ja odpowiadam na tekst po prostu interpretacją i to nie jest tak, że po prostu szukam prawdy tego tekstu. Ona jest wieloraka, zawsze różnorodna, tylko po prostu reaguję wyobraźnią na to, co przychodzi ze strony opowieści. Dlatego te obrazy mogą być różne, czasami nawet sprzeczne ze sobą, zwłaszcza na przestrzeni lat. Ale wrócę jeszcze na chwilkę do tego bardzo skomplikowanego, tej bardzo skomplikowanej architektoniki życia, instrukcji, obsługi. To jest też po prostu almanach zagadek do rozwiązania. I to jest też częścią czytelniczej frajdy. Absolutnie nie niweluje to znaczenia egzystencjalnego tej powieści. To nie jest tak, że albo bawimy się w zagadki, aliterację, zaszywamy w tekście aluzje do innych utworów, albo opowiadamy o ważnych sprawach egzystencji filozoficznych, politycznych, społecznych i tak dalej. Absolutnie nie. Perek nie rozróżniał tych porządków, ponieważ cała sfera życia po prostu była dla niego sferą tej bądź innej konstrukcji. Wytwarzania, biografia to jest po prostu również wytwarzana przez nas opowieść. I fakt, że on na przykład w tej powieści cały czas do swojej biografii nawiązuje, ale transponując ją, a nie podając bezpośrednio, świadczy o tym, że próbuje nam zwrócić uwagę na coś bardzo ważnego, że potrzebujemy narzędzi, żeby istnieć, narzędzi nie tylko technicznych w postaci młotka czy gwoździa, tylko potrzebujemy narzędzi poznawczych i powieść taka jak ta jest zbiorem takich instrumentów.
Ja dopowiem, Pio kiwa głową.
Ja znowu słucham Grzegorza.
Słuchaj, tak całe życie.
Nie, to wcale nie jest tak. Przecież,
ale
przecież
ta czy opozycja... nie słyszałeś mojego uśmiechu, Grzegorz?
Tak, tak, ale ta opozycja, no bo właśnie, tylko że to się naturalnie układa od czasów starożytnych w takie twarde opozycje, że jak w Laokoonie Lessinga obraz jest milczący, a poezja jest narracyjna. Także słowo słychać, a obraz tylko widać. Słyszą państwo doskonale, że tak nie jest. Każdy artysta wizualny, każda artystka wizualna posiada swoją teorię tworzenia, swoją opowieść i ją wyraża. Ona jest fascynująca jako komentarz, ona jest fascynująca jako zaszczyn zupełnie innej opowieści. Natomiast sama zwróciłaś na to uwagę. W tekście, który komentarza, nieustannie pojawiają się metafory wizualne, więc to się przenika również na takim poziomie.
Dlaczego rozsiałeś swoje prace w różnych miejscach, nie tylko Krakowa?
Plan był taki, żeby znaleźć kamienicę w Krakowie z dużą ilością mieszkań i zamienić ją w wielką galerię. Czyli zrobić dokładnie to, co zrobił Perek. Czyli ściągamy fasadę i
podglądamy.
I podglądamy życie pewnej krakowskiej kamienicy i co się tam dzieje, prawda? No niestety, jak już mówiłem na spotkaniu, nie znam żadnego kamienicznika, który
jeszcze.
Który by się na to zgodził. Halo, halo, wszyscy kamienicznicy, który by się na to zgodził i nie znalazłem takiej kamienicy, która by była, że tak powiem, na to gotowa. W związku z tym pojawił się taki pomysł, żeby po prostu Kraków zamienić w taką kamienicę. Miasto, które lubię bardzo i też spędzam w nim...
Dodatkowo zaludniasz miasto, tylko nieco inaczej.
Tak, innymi postaciami. Mhm. Więc pomyślałem, że przecież jest trochę takich miejsc, do których ja chodzę, które ja lubię, które są po prostu fajnymi miejscami. I wyruszyłem na takie poszukiwania z takimi trochę prośbami, czy te miejsca by chciały zamienić się na miesiąc w galerię. To nie było oczywiste, bo to nie są miejsca stricte galeryjne, to często są miejsca, to są miejsca związane z kulturą, ale często taką kulturą nie kojarzącą się właśnie z wystawiennictwem. W związku z tym odwiedziłem moje ulubione restauracje, odwiedziłem moje ulubione księgarnie, moje ulubione sklepy z designem. No i nagle się okazało, że są takie miejsca, które są w stanie zbudować tą mapę tych 18 przestrzeni, w których można zaprezentować tą wystawę. Wydaje mi się, że wyszło to fajnie. To znaczy ja jako twórca jestem z tego zadowolony. Z tego, co słyszę, jest grupa ludzi, którzy tą trasę przebyli. Którzy rzeczywiście z miejsca na miejsce z mapką chodzili i odwiedzali te postacie z tego projektu 51. Co więcej, na prośbę kilku tych miejsc udało się również tą wystawę przedłużyć jeszcze o 2 tygodnie, żeby...
Świetny pomysł.
Żeby jeszcze sobie te postacie tam były i można je było odwiedzać.
To ja od razu państwu szybko powiem, że 14 lipca mimo wszystko nam depcze trochę po piętach, biorąc pod uwagę tempo, w jakim ten czas nam ucieka. Ale to jest wystarczający czas, żeby poświęcić kilka godzin. O ile Olga Sabała nas tutaj nie skłamała, 4,5 godziny zajmuje taki spacer.
Możliwe.
Przyjmujemy to
za
pewnik.
Można to zrobić na pewno znacznie szybciej, natomiast...
Ale nie zabierajmy sobie radości schodzenia.
Wszystko zależy od potrzeb.
A czy ty wiesz, że to jest w zasadzie nawiązanie do powieści, która była dla Pereka inspiracją? Jeden z utworów, który zainspirował go do napisania Życia Instrukcji Obsługi, to jest powieść Lesarza z 1707 roku, zatytułowana Diabeł Kulawy. I fabuła zaczyna się w ten sposób, że student Don Kleofas Leonardo Perez Zambullo ucieka przed zbirami, wpada do mieszkania astrologa i uwalnia z fiolki kulawego diabła Asmodeusza. I on jest tak nieprawdopodobnie wdzięczny, że wreszcie ktoś go uwolnił z tego zamknięcia, że proponuje Don Kleofasowi podróż po Madrycie I ta podróż odbywa się w ten sposób, że Asmodeusz, korzystając ze swoich magicznych mocy, ściąga z dachów, ściąga z kamienic dachy, tak żeby można było zajrzeć do środka. No i wędrują tak po całym mieście, więc w gruncie rzeczy ta wędrówka za twoimi pracami... Ładne. To jest absolutnie kapitalne nawiązanie, znaczy nie nawiązanie, ale fajnie się to zgrywa z czymś, co Pereka fascynowało.
No ja sobie przypomniałem takie spacery właśnie moje z Człowiekiem, który śpi, czyli troszkę tym szlakiem, tak jak sobie Perek chodził po Paryżu, czyli odwiedzał takie swoje ulubione miejsca. Tutaj jakaś trafika, tu jakaś kawiarnia, tu jakieś kino, czyli wiesz, takie miejsca, gdzie chciał spędzić czas. Mm-hmm. I wydaje mi się, że to jest bardzo fajne w mieście, żeby móc poruszać się po swoich ulubionych miejscach, tak? Czyli żeby mieć takie
i
swoje miejsca.
I wybierać je w ogóle.
Albo też poznawać, czyli mm-hmm. coś, co może dla ciebie jest tajemnicą, a dla kogoś jest na przykład właśnie ulubioną kawiarnią lub sklepem. Ja na przykład lubię takie odkrycia w różnych miastach, w związku z tym, jeśli jest, nie wiem, garść, grono osób, które tą mapką się posłużyło i odkryło jakieś fajne miejsce dla siebie. Myślę, że dokładnie o to właśnie chodziło.
Na początku Pio powiedział, że dziełem sztuki może być obiad. W tej powieści bardzo ważna, dla tej powieści bardzo ważna była pewna kolacja. Więc spotkania dla Pereka z ludźmi, obecność w jakichś konkretnych miejscach Paryża czy innych miast, to było coś niezwykle, niezwykle ważnego.
No. Ale nie możesz tak rzucić hasło, była bardzo ważna kolacja i po prostu postawić kropkę. Tak no się dobra. Nie robi w opowieści.
No dobra, dobrze, już. 23 czerwca tego roku, przed godziną 20, Pio w przypływie genialnego impulsu, olśnienia, epifanii, zorganizował w Lokatorze premierę swojego albumu oraz wernisaż, otworzył wernisaż, oficjalnie otworzył wernisaż swojej wielomiejscowej wystawy. I to się odbyło dokładnie w 50. rocznicę wydarzeń opisanych przez Pereka w życiu instrukcji obsługi. Rzeczywiście to jest taka powieść, która opowiada wiele historii w różnych planach czasowych, ale jakby ten główny rdzeniowy czas to jest po prostu jedna chwila przed godziną 20, 23 czerwca 1975 roku. Mam ciarki na plecach, jak sobie to przepowiadam. Więc spotkaliśmy się dokładnie w 50. rocznicę. Ale spotkaliśmy się również w 50. rocznicę pewnego wydarzenia, które Perek zaszył w tej powieści. I to było spotkanie, jego spotkanie z świetną reżyserką Catherine Binet, którą tego dnia, z którą tego dnia umówił się na godzinę 20. Oni się spotkali w lokalu Saint-Claude, który się znajduje przy bulwarze Saint-Germain. Perek przyjechał tam wcześniej. On zawsze przychodził na spotkania wcześniej, co też pokazuje, jakim był człowiekiem. To jest bardzo istotny sygnał na temat jego osobowości, że chciał być w jakimś miejscu wcześniej, tak jakby chciał jak najwięcej zebrać z doświadczenia, które stawało się jego udziałem. No i tak, i potem poszli na kolację w Le Balzar i tej nocy zostali kochankami. Co po tym okresie bardzo trudnych doświadczeń było dla Pereka, musiało być dla Pereka źródłem jakiegoś wspaniałego impulsu, takiego energetycznego. To zdarzenie zaszył po prostu w powieści. Myślę sobie, że to było też dla niego takim impulsem pozwalającym przezwyciężyć zwątpienie i przeniosło go na stronę tworzenia, a nie destrukcji. Bo te dwa impulsy, tak jak powiedziałem wcześniej, w powieści cały czas ze sobą walczą. Cały czas toczy się tam pomiędzy nimi pojedynek. No więc są też takie rzeczy. I teraz oczywiście my przekraczamy granicę, wchodząc w intymne życie Pereka, bo on nie podał nam tego na tacy. To nie było, nie dał nam wglądu w swoje doświadczenie. Przetransponował to po to, żeby uczynić to ważnym, żeby pozostawić ślad, a zarazem, żeby ochronić intymność. Fakt, że my to robimy, dowiadujemy się tak od biografów Pereka, którzy dowiedzieli się tego od jego znajomych, czy też z dokumentów pozostawionych Pereka gdzie indziej, musi wywoływać, znaczy we mnie wywołuje takie poczucie pewnego dyskomfortu. I to jest bardzo dobre. To znaczy, powinniśmy wiedzieć, że przekraczamy tę granicę. Nawet jeśli nas to fascynuje, to nic w tym nie powinno być oczywistego ani naturalnego. Póki nie będzie, póty nasza egzystencja jednostkowa, zbiorowa i nasza twórczość będzie wyglądała na ludzką miarę.
Można też podejmować decyzje. Ja na przykład naprawdę z uporem maniaczki nie czytam listów.
I nie wiem, do siebie?
Nie do siebie. Nie czytam listów ludzi, którzy już nie mogą mi powiedzieć nie rób tego. Nie jestem w stanie przekroczyć swojej osobistej relacji z czymś, co nie było absolutnie przeznaczone dla innych oczu.
Doskonale
nie
to
potrafię.
Rozumiem. Doskonale to rozumiem. To jest właśnie dokładnie ten moment, tak? To znaczy, bo nam się wydaje to naturalne, że po śmierci interesujemy się wszystkim, co związane z danym twórcą, ale to, co przed chwilką powiedziałem, to było najintymniejsze, najdelikatniejsze, najczulsze doświadczenie z tamtego dnia. Tak ważne, że on postanowił całą kilkusetstronicową powieść sprowadzić pod względem fabularnym do tego jednego momentu. To jest coś niesłychanego, tak? No, my dzisiaj o tym rozmawiamy, my dzisiaj to już wiemy, my dzisiaj przekraczamy tę granicę. To jest bardzo, bardzo niepokojące doświadczenie, fascynujące na swój sposób, będące też jakimś impulsem do interpretacji tekstu, siebie, relacji.
Proszę Państwa, jeszcze do 14 lipca, ja teraz będę tutaj takim człowiekiem od zegarka. Czyli goni nas czas, choć goni nas czas, jak niektórzy chcieliby powiedzieć, do 14 lipca wybieramy się na spacer albo wsiadamy w samolot lub inny środek lokomocji i szukamy jeszcze jednego miejsca.
Właśnie, bardzo ważnego miejsca właśnie dla Pereka, gdyż z tych 18 miejsc jedno postanowiłem przenieść do Paryża na ulicę Villine. To jest bardzo istotne miejsce, to jest ulica, na której się urodził i wychował Perek. Spędził swoje najmłodsze lata życia. Ona teraz co prawda została zamieniona w piękny ogród, w piękny park. I z tej ulicy Pereka, z czasów dzieciństwa niewiele zostało. Tam jest tylko taki mały skrawek ulicy i potem ta ulica pnie się schodami do innej dzielnicy. Natomiast według mnie jest to takie miejsce, które też zaczyna bardzo dużo historii. Jest to według mnie jedno z takich istotniejszych miejsc na mapie Paryża Pereka, związanych z Perekiem. I pomyślałem sobie, że ten jeden człon tej wystawy powinien tam być. Nie jest to galeria oczywiście. Jest to taka instalacja, którą zamontowałem na ścianie bloku, budynku mieszkalnego.
Ale to jest nielegal?
Sądząc po ilości podobizn Pereka na tej ulicy i wlepek i tak zwanej kultury sztuki ulicznej, powinno to przetrwać lata. Natomiast też chodziło mi o to, żeby właśnie to, żeby nie chodziło mi o wejście do galerii, chodziło mi o wyjście na ulicę po to, żeby zwykły przechodzień tą ulicą mógł się zastanowić, zdziwić albo doczytać, o co chodzi, dlaczego i co to za czarno-białe obrazki wiszą na ścianie na mojej ulicy, prawda? Natomiast fajne jest to, że kiedyś jak tam pierwszy raz dotarłem, jeszcze nie wiedząc o tym, że to jest właśnie ta ulica i że to właśnie jest to miejsce, to natknąłem się tam właśnie na taką tabliczkę przyklejoną po prostu do ściany, która wisiała i informowała, że właśnie w tym miejscu pod takim i takim numerem mieszkał Georges Perec. I pomyślałem sobie, że to jest właśnie fajne, takie dawanie takimi prostymi informacjami trochę znaczenie miasta, prawda? Żeby móc trochę rozszyfrować tą tkankę, czyli móc sobie chodzić od miejsca do miejsca takimi trasami, takimi wspomnieniami, którymi na przykład przemieszczał się Perek. Ja nie chcę tutaj przesadzać, tak? Bo to nie jest takie aż tak, że za każdym razem jak jadę do Paryża, to po prostu chodzę od miejsca do miejsca i go prześladuję.
Nie burz mi teraz tego obrazka, który mi się stworzył. Wiesz, jak się zasłuchałam. Ale nie możesz mi teraz tego zepsuć.
Ale bardzo lubię takie miejsca odwiedzać, bo jest to fascynujące, jak one się zmieniają. Jak na przykład kawiarnie, w których siedział Perek, wyglądają teraz, a jak wyglądały kiedyś. Jak stolik, przy którym pisał swoje powieści, jest teraz okupowany na przykład przez całkowicie nieświadomych turystów albo możliwe, że świadomych, prawda? Mm. I czasami takie odwiedzenie tego miejsca, sięgnięcie z boku i popatrzenie na to miejsce daje bardzo dużo. I fajnie się po prostu przebywa w takich miejscach. Ja to na przykład bardzo lubię, dlatego też cieszę się, że to miejsce w tym Paryżu też jest dodane do tego projektu. No a jak długo będzie, zobaczymy.
Proszę Państwa, 51, Piokaliński, wydawnictwo Lokator i też w miejscu Lokator, ale nie tylko. Proszę sobie pozwolić na to zaproszenie, tak myślę. Cała plejada fantastycznych postaci, jestem absolutnie pewna, że co najmniej 3 staną się ulubionymi, nawet jeśli nie będziecie wiedzieć dlaczego. Piokaliński, Grzegorz Jankowicz, bardzo wam dziękuję za spotkanie i czekam na to, jak ten projekt jednak się skończy.
Bardzo dziękuję i zapraszam oczywiście na spacer po Krakowie.
Dziękuję bardzo.